Gość Radia Gdańsk.
A z nami Janusz Wróbel, burmistrz Pruszcza Gdańskiego, z którym rozmawia Kuba Kaługa. Dzień dobry, panowie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Spędza panu sen z powiek, nadchodzący remont wiaduktu przy ulicy Chopina?
No niewątpliwie to jest największe wyzwanie w mojej karierze samorządowca.
A ta kariera nie jest krótka.
To prawda, w 1994 roku zostałem po raz pierwszy radnym miasta, to już długo.
I jak się miasto i pan też szykuje do tego wyzwania? 1 sierpnia mają się rozpocząć te prace. Najpierw rozbiórka wiaduktu, później budowa nowego wiaduktu i jak policzyliśmy tutaj przed wejściem do studia, 16 miesięcy wyzwań.
To prawda. W różnych kierunkach szliśmy, czyli myśleliśmy o różnych rozwiązaniach. Przede wszystkim myśleliśmy o tym, jak to rozwiązać komunikacyjnie najlepiej. Wydaje mi się, że wybraliśmy, czy jestem przekonany, że wybraliśmy optymalną wersję, jeżeli chodzi o autobusy, czyli ta główna linia N32 będzie jeździć spod dworca kolejowego. No, niestety będzie wymagało to przejścia tunelem pod torami przez wielu mieszkańców osiedla Wschód. Czyli z jednej strony ta komunikacja autobusowa, z drugiej strony pociągi. Tutaj marszałek województwa obiecał, że szczególnie w tych godzinach szczytu od września będą jeździły wydłużone składy. Zadbaliśmy o to, żeby było więcej miejsc parkingowych. Na osiedlu Wschód udało nam się pozyskać duży teren, gdzie ponad 200 samochodów może parkować. Czyli na tym parkingu zawsze są miejsca. Czyli
on ma służyć przesiadkom, jak rozumiem, też do komunikacji zbiorowej.
Dokładnie tak. On ma służyć temu, żeby mieszkańcy bez obaw udali się na pociąg, podjeżdżając z Pruszcza czy z okolicznych miejscowości, wiedząc, że na pewno zaparkują. A no, jednak z dworca to jest 8-9 minut jazdy z dworca w Pruszczu do Gdańska.
A myśli pan, że mieszkańcy czy Pruszcza, czy też okolic będą skorzy do pozostawienia samochodów, no, do zmiany nawyku z powodu tego remontu?
Ale już dzisiaj pozostawiają. Dzisiaj tam po 120-130 samochodów stoi codziennie na tym parkingu, a oprócz tego w wielu innych miejscach. Więc z całą pewnością ten parking będzie dobrze służył.
Jak dużych utrudnień się spodziewacie w ruchu samochodowym?
Tak naprawdę pierwsze dni to pokażą, jakie nawyki i jakie trasy wybiorą kierowcy. Wiemy o tym, że będzie trudno, tego nikt nie ukrywa. W zależności od tego, w jakim kierunku będą jeździć, taką trasę wybiorą. Oczywiście ta główna trasa to jest ulicą Solidarności na Drogę Krajową. Ja albo w lewo na Tczewa, albo w prawo na Gdańsk. Tutaj zadbaliśmy o to, żeby Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad też zmieniła te takty, jeżeli chodzi o sygnalizację świetną. To pewnie też będzie poprawiane w trakcie, bo te pierwsze dni pokażą, czy ta płynność jest wystarczająca. Wyremontowaliśmy drogę taką, nazwijmy to tymczasową, przez działki, czyli to również w kierunku Gdańska.
Co to znaczy przez działki?
Czyli miejsce, gdzie była przez lata, był taki ubity trakt, dzisiaj jest wyłożony płytami jąb i płytami drogowymi. W tej chwili jeszcze, w najbliższych dniach będziemy trochę tych płyt dokładać, bo jeszcze będziemy ten objazd, tak to nazwijmy, ulepszać. Więc będzie możliwość tego, już dzisiaj jest, żeby ominąć też do około kilometra drogi krajowej i wjechać już w Świętym Wojciechu na trakt.
De facto jest tak, że podzielony Pruszcz Gdański, podzielony, rozdzielony torami, na myśli, no traci jeden z dwóch głównych przejazdów w mieście przez tory. Ile tam samochodów dziennie, nie wiem, dobowo albo w godzinach szczytu przejeżdża przez ten wiadukt w ciągu Chopina?
Codziennie przejeżdża kilkanaście tysięcy samochodów, więc to od razu odniosę się, bo są takie uwagi, że przecież można było puścić te samochody dołem, czyli zrobić przejazd przez tory.
A brali się to pod uwagę?
Krótka dyskusja była na ten temat. To jest technicznie niemożliwe. Przy prędkości pociągów 160 km na godzinę to jest w ogóle niemożliwe i wykluczone, ale te koszty byłyby też, nawet gdyby to się udało, olbrzymie. Może nieporównywalne z budową wiaduktu, ale to by byłoby co najmniej kilkanaście milionów złotych i trwałoby to bardzo długo. Ale ten powód główny jest inny. Ilość 200 kilkadziesiąt pociągów, które codziennie przejeżdża przez Pruszcz, spowodowałoby, że ten wiadukt mógłby, że ten przejazd mógłby być otwierany na kilka minut. Aha. Co jakiś czas na kilka minut.
Też nie miałby sensu większego.
W przypadku tak dużej ilości samochodów jedno takie zamknięcie kilkuminutowe spowodowałoby takie zatory, że one już by się nigdy nie odblokowały. ten korek rozlewałby się na całe osiedle wschód i dalej. To jest po prostu niewykonalne. Pojawiają się argumenty, że przecież na Oruni można. No tak, ale tam po pierwsze jest dużo mniej samochodów, po drugie dużo mniej torów i dużo mniej pociągów, bo bardzo dużo pociągów jedzie do portu. Więc no, to jest po prostu rozwiązanie niemożliwe. My zrobiliśmy to, co jest możliwe i wydaje mi się, że zrobiliśmy wszystko.
Jak sobie mają służby ratunkowe chociażby radzić przez te najbliższe miesiące?
Wszystkie służby przez te niemal półtora roku będą miały swoje pojazdy, swoje załogi na stałe na osiedlu Wschód. W związku z czym ten czas dojazdu będzie krótszy niż jest dzisiaj.
I pozostają też, rozumiem, na stałe po drugiej stronie. To się da podzielić?
Tak, oczywiście tak. To nie jest tak, że jest jedna załoga karetki pogotowia, czy jedna ekipa strażaków.
Czyli nie powinien się ten czas dojazdu, jakoś rozumiem, nie powinien być ryzykowny, tak bym powiedział.
Ten czas dojazdu będzie dużo krótszy niż jest w tej chwili, dlatego że służby będą bardzo blisko mieszkańców.
Jedna rzecz jeszcze z tym związana. Jak długo potrwa sama rozbiórka i czy kiedy ruszy budowa nowego wiaduktu, to te utrudnienia będą jeszcze większe?
Będą takie. Znaczy, sama rozbiórka potrwa około 2 miesięcy. Najtrudniejsze będą te prace na torach, bo w zasadzie przez ten pierwszy okres będą trwały po 2, maksymalnie 3 godziny w środku nocy, bo tylko wtedy jest to możliwe.
Ze względu na ten ruch, o którym mówiliśmy.
Dokładnie, ze względu na ten, to są uzgodnienia z kolejarzami. Będą w pierwszym etapie krótkie zamknięcia, ale będziemy o tym informować, dróg, które są w okolicy, kiedy trzeba będzie jakiś przyczółek rozebrać, czyli na przykład będzie to dotyczyło ulicy Obrońców Westerplatte czy Dworcowej, ale te utrudnienia będą trwały nie dłużej niż 3 dni na każdej z tych ulic i będą dużo wcześniej zapowiadane.
Panie burmistrzu, tak wprost po imieniu i szczerze, będzie paraliż?
Będzie trudno. Wierzę w to, że do paraliżu nie dojdzie, że wszyscy nauczymy się, jak z tym żyć. Bardziej dotknie to niewątpliwie wschodnią część miasta. Wydaje mi się, że po stronie zachodniej może być nawet lepiej niż jest w tej chwili. No ale też nie ukrywajmy, gdybyśmy dopuścili do sytuacji, czyli mówię w zasadzie tutaj o zarządzie dróg wojewódzkich, do takiej jak zdarzało się w innych miastach, te historie znamy, że wiadukt w pewnym momencie zostaje zamknięty ze względu na stan techniczny, a temu wiaduktowi już to groziło, to te utrudnienia w takiej sytuacji nie trwałyby 16 miesięcy. Te utrudnienia trwałyby kilka lat. Bo samo przygotowanie od rozstrzygnięcia przetargu do wejścia na budowę trwało około pół roku. Sam przetarg trwał również około pół roku. Do tego dochodzi projektowanie przez 2 lata. Czyli trzeba sobie uzmysłowić, że to jest absolutnie najlepsze rozwiązanie, bo jesteśmy po prostu do tego przygotowani. Jak jesteśmy przygotowani, to czy możemy coś zrobić lepiej, to za chwilę się dowiemy, bo to pokaże nam rzeczywistość w Pruszczu. Ja wierzę w to, że zrobiliśmy naprawdę wszystko, co jest możliwe.
I tutaj w tym temacie postawmy kropkę, a idąc śladem czy torem ulic imieniem Wielkich Polaków nazwanych, to z Chopina w okolice Mickiewicza się przenieśmy. Tam będzie nowy park.
Tak, to prawda.
Kiedy? Kiedy i co się wydarzy?
Okay. W najbliższych dniach firma wejdzie na budowę. Wiosną przyszłego roku park będzie oddany do użytku. Ja jeszcze też powiem, że ja jestem jedną z tych niewielu osób, które uczestniczyło w samych początkach tego parku, kiedy w drugiej kadencji samorządu pani wiceburmistrz Bogacka wymyśliła, żeby z tego terenu zrobić park. To był teren absolutnie zarośnięty, nie do użytku. I ja byłem jednym z tych, którzy w takim quasi czynie społecznym próbowali to odchwaścić, czy w jakiś sposób przystosować, a później dopiero poszła, dlatego że ludzie mogli z tego korzystać, a dopiero później poszła inwestycja. Natomiast co się zmieni? Rzeczywiście to miejsce długo czekało na swoją kolej. Udało nam się pozyskać środki unijne. Powstaną ścieżki rowerowe, bardzo dużo nowych terenów zieleni, bardzo dużo nowych nasadzeń, między innymi taki teren, gdzie powstanie lasek brzozowy z muldami. Powinno to bardzo fajnie wyglądać. Nowy plac zabaw, linearium, powstanie boisko do koszykówki na miejscu obecnego. Ogólnie ma być jak najmniej takich jakby inwestycji, które będą służyć, nazwijmy to, rozrywce, czy takiej to wyczynowej, czy no, jakiejś tam rekreacji, a ma być jak najwięcej terenów zielonych i cienia.
Do spokojnego, rozumiem, spędzania czasu.
Dokładnie tak. Jeszcze może jedno zdanie tylko dopowiemy. Też przygotowujemy się, bo tam jest taki piękny, uroczy stawek w centrum tego parku. I chcemy, żeby w okolicach tego stawku powstały też takie miejsce na różnego rodzaju eventy, może małe koncerty.
A ile kładek przez Radunię powstanie w związku z tą inwestycją?
W związku z tą inwestycją nie powstanie żadna kładka na Raduni, bo to jest miejsce dosyć oddalone.
Planujemy... Ale tak jak czytałem na stronie urzędu w informacji o tej inwestycji, no to tam też była mowa o powstawaniu nowych kładek rowerowo-pieszych.
Jeżeli chodzi o tą inwestycję, to tutaj będziemy remontować mostek istniejący. Natomiast sama kładka powstanie w niedalekiej odległości, w okolicach Centrum Kultury i Sportu. To będzie kładka właśnie przez rzekę Radunię, ostatnia kładka, którą planujemy, która będzie prowadziła bezpośrednio do dworca. Planowaliśmy rozpoczęcie tej inwestycji w tym roku, najprawdopodobniej ze względu na właśnie te utrudnienia, które będą związane z budową wiaduktu na ulicy Chopina, przyłożymy tę inwestycję za ponad rok.
Czyli później po prostu.
Później tak. Ta kładka też będzie realizowana ze środków unijnych.
Co pana zdaniem zrobi prezydent Karol Nawrocki w sprawie ustawy metropolitalnej?
Trudne pytanie. Gdyby...
Wielu samorządowców w tym tygodniu o to pytam. Każdy stara się uniknąć tej odpowiedzi.
Bo racjonalnie rzecz biorąc pod uwagę to, te wszystkie głosy krytyczne, też te głosy popierające, to nie ma żadnego argumentu racjonalnego, który miałby spowodować weto prezydenta. 61 samorządów. Nie słyszałem od malutkich do olbrzymich. Nie słyszałem żadnego głosu wśród tych samorządowców, którzy mają być w metropolii. Żadnego głosu krytycznego. Wręcz przeciwnie. Im dalej od metropolii, tym większa jakby determinacja w tym, żeby namówić pana prezydenta do podpisania tej ustawy.
Pomorze nie jest własnością Koalicji Obywatelskiej. Tak piszą przedstawiciele Konfederacji, między innymi poseł Krzysztof Szymański. Razem z wicemarszałkiem Sejmu Krzysztofem Bosakiem złożyli wniosek do prezydenta o zawetowanie tej ustawy, argumentując to między innymi tym, że powstanie taki nowy twór z nowymi kompetencjami, w zasadzie w 100% od koalicji zależny. To jest czysta polityka, czy coś jest na rzeczy?
To jest czysta polityka. Moim zdaniem chodzi o to, że mieszkańcy jeszcze przed wyborami samorządowymi, które będą za 3 lata, poczują bardzo wyraźne zmiany, jeżeli chodzi o komunikację. Czyli chociażby jeden bilet na wszystkie środki transportu, ale też szczególnie te gminy oddalone od rdzenia metropolii. Nagle mieszkańcy zobaczą, że mogą szybciej i częściej z większą częstotliwością dostać się do Gdańska czy do miast Trójmiasta. I myślę, że to jest ta obawa, że nagle ci, którzy do tej pory przegrywali, będą przegrywać jeszcze bardziej. No bo co to znaczy, że jest własnością Pomorza Koalicji Obywatelskiej? Przecież to mieszkańcy wybierają tych burmistrzów, wójtów, radnych. To jest decyzja mieszkańców, więc tak, te słowa są tak naprawdę obraźliwe dla mieszkańców Pomorza. Natomiast niezależnie od opcji, co jest bardzo istotne, wszystkie gminy, szczególnie te małe, dlatego tak mocno zabiega.
No bo też, przepraszam, w słowo wejdę, na 61 samorządów, no nie wszędzie koalicja rządzi, są także te związane z Prawem i Sprawiedliwością, chociaż często nieformalnie, bo to są często własne komitety, ale są takie gminy.
Ale ja znam również wójta, który no, jest naprawdę wielkim sympatykiem Konfederacji. Jest równocześnie wielkim zwolennikiem ustawy metropolitalnej, dlatego że wójtowie wiedzą, że to będzie dobre dla mieszkańców. Do tego, co jest bardzo istotne, na ostatnim etapie uchwalania ustawy zaszły bardzo ważne zmiany. Czyli bardzo wzmocniła się rola tych małych samorządów, dlatego że 40%, poza tym, że decyduje liczba mieszkańców w głosowaniach. I tutaj te wielkie miasta oczywiście mają przewagę. Kilka miast wystarczyłoby teoretycznie, żeby przegłosować coś wbrew woli innych. Ale do tego doszedł kolejny bezpiecznik, że 40%, dwie piąte wszystkich samorządów, czy z tych 61 muszą zagłosować za określonym rozwiązaniem. No nie znajdzie się naprawdę przy złych rozwiązaniach
taka
większość. Tutaj tych bezpieczników jest naprawdę
taka liczba,
dużo.
Nie większość,
dokładnie liczba, tak. A do tego dochodzi przecież to, że minimum, czy te 40% całego budżetu związku, całego budżetu metropolii, a za 3 lata to będzie 500 milionów złotych, musi pójść na gminy oddalone od rdzenia, czyli nie mogą pójść na Trójmiasto. To będzie naprawdę game changer, to będzie rewolucja. Przede wszystkim komunikacyjna, ale nie tylko.
To wracając do pytania, bo czas nam już w zasadzie upłynął na rozmowę, więc poproszę pana o zero-jedynkową odpowiedź albo unik na zasadzie nie wiem. Podpiszę, czy nie podpisze prezydent Karol Nawrocki ustawę metropolitalną do Pomorza?
Wierzę to w to, że ci samorządowcy, którzy doradzają panu prezydentowi, a są w metropolii, spowodują, że podpisze.
I na tym zakończymy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Gość Radia Gdańsk.